Usiku inafika, tutamani na pashulali. Dunia ni maneno, tutamani na pashulali.
Aleksandra Włodarczyk, witam Państwa i witam serdecznie mojego gościa w studiu, Jacek Jarosz. Lekarz? Można już powiedzieć lekarz?
Nie, niekoniecznie. Nie studiuję nawet medycyny. Jestem ratownikiem medycznym i promotorem zdrowia z wykształcenia, więc do lekarza daleko.
Pan Jacek, proszę Państwa, na początku kwietnia, czyli niespełna miesiąc temu, wrócił z półrocznej misji na Madagaskarze.
Tak,
zacznijmy od końca, bo wrócił pan i od razu trafił do szpitala. Co się stało?
Owszem, trafiłem do szpitala, tutaj do poznańskiej kliniki chorób tropikalnych, ze względu na gorączkę, z którą borykałem się w ostatnich dniach pobytu. Okazało się, dzięki Bogu, że to nic groźnego i lekarze w klinice nie znaleźli żadnych chorób tropikalnych.
Było podejrzenie malarii.
No tego obawiałem się najbardziej ja i najbardziej tego właśnie obawiała się kadra kliniki.
I wiem, że nawet już w Paryżu zastanawiał się pan, czy tam nie pójść do lekarza w czasie powrotu do Polski.
Prawda, te ostatnie dni pobytu na Madagaskarze oraz powrót do Europy, no to czas kiepskiej kondycji. Muszę przyznać, że byłem troszeczkę zaniepokojony tym swoim stanem i myślałem rzeczywiście o tym, żeby się już w Paryżu udać do lekarza.
Wszystko jest dobrze, teraz już pan czuje się dobrze. Proszę powiedzieć na początku, dlaczego w ogóle misja? Dlaczego wyjazd, rzucenie wszystkiego tutaj i skok w taką chyba głęboką wodę, bo mało kto tutaj wyobraża sobie, jak wygląda życie na Madagaskarze, a co dopiero, jak wygląda leczenie tam ludzi.
Rzeczywiście jest to pewna forma wyzwania. A skąd się zaczęło zainteresowanie tymi kwestiami? Myślę, że od dawna interesowałem się samym kontynentem afrykańskim. Tu zaczynało się od książek wielkich klasyków, reportaży Kapuścińskiego, książek Arkadego Fidlera. Później tutaj już w Poznaniu studiując zetknąłem się z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio i tak naprawdę tam ugruntowałem te swoje zainteresowania Afryką i odkryłem, że można te zainteresowania połączyć z pomocą drugiemu człowiekowi.
Czyli to, że Madagaskar, to wcale nie przypadek, to, że to miejsce, bo Fundacja Redemptoris Missio ma swoich misjonarzy w wielu zakątkach świata.
Prawda, fundacja wysyła wolontariuszy nie tylko na kontynent afrykański, również Indie. Wiele krajów jest objętych tą pomocą, ale Madagaskar tak naprawdę to trochę przypadek. Zgłosił się do nas, do naszej fundacji, lokalny misjonarz, ksiądz Ludwik Wawrzeczko, misjonarz Świętej Rodziny, z zapytaniem właśnie o możliwość takiej pomocy, możliwość goszczenia u siebie wolontariusza, medyka. I tak naprawdę bez żadnych preferencji, jeśli chodzi o konkretny kraj, udałem się na Madagaskar.
Zakiełkowała w panu taka myśl o misji i pojawił się ksiądz Wawrzeczko i co? I za miesiąc jadę, okej? Nie ma sprawy?
Nie, pracy przy wyjeździe było mnóstwo. Nasza Fundacja Redemptoris Missio, przez ostatnie lata pozyskiwała środki na wyjazdy wolontariuszy z pieniędzy ministerialnych, z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W zeszłym roku się to jednak nie udało ze względu na pewne perturbacje z firmą, która dostarczała odpowiednie dokumenty do ministerstwa. No i ja oraz dwoje moich znajomych zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby te pieniądze pozyskiwać na własną rękę. Tutaj też ukłon w stronę Radia Merkury, bo miałem okazję poprosić słuchaczy o pomoc na antenie właśnie państwa radia.
Madagaskar wydaje się nam przepiękną wyspą, gdzie jest biały piasek, gdzie jest słońce, gdzie jest ocean, gdzie są palmy, banany. No i tyle. I właściwie chyba dalej się nie zagłębiamy. Jak tam jest?
Ten opis, który pani redaktor przytoczyła, przynajmniej w tym regionie, w którym ja mieszkałem, w którym ja pracowałem, mija się odrobinę z rzeczywistością. Ze względu na mentalność lokalnej społeczności, te lasy, te piękne puszcze, dżungle, o których gdzieś tam czytamy, tam niestety zostały wycięte na rzecz pastwisk dla bydła. Pięknych krajobrazów trudno tam szukać. W niektórych częściach kraju jeszcze rzeczywiście tam bujna roślinność występuje, lemury i te wszystkie zwierzęta, które nam się kojarzą z Madagaskarem, te piękne obrazy, które nam się kojarzą z Madagaskarem. Jednak rzeczywistość trochę zaskakuje negatywnie. Ta ta, te pejzaże są w miarę ubogie i przeplatane bardzo często, praktycznie zawsze przeplatane obrazami biedy.
Madagaskar zamieszkują Malgasze. Jak wygląda ich życie w takim razie?
Tu również to zależy od regionów. Na Madagaskarze mieszka 18, generalnie 18 takich dużych plemion. One się bardzo od siebie różnią. Zarówno pod kątem mentalności, jak pod kątem podejmowanych tam czynności na miejscu. Jednak głównym zajęciem Malgaszy jest uprawa ryżu i z tego żyją, tym się zajmują na co dzień. Smutne jest to, że mentalność malgaska, myślę, że to by się odnosiło również do mentalności ludzi mieszkających na całym afrykańskim kontynencie, ale mentalność malgaska różni się od naszej tym, że Malgasze nie mają poczucia, że warto dążyć do zmiany na lepsze. Oni się boją wszelkich zmian i to ich bardzo blokuje, jeśli chodzi o jakiś cywilizacyjny rozwój.
Pan, rozumiem, że też miał do czynienia w czasie swojej pracy z tym, nie wiem jak to nazwać, z taką stagnacją życiową.
Tak, to na pewno. Zresztą obserwując życie tych, takie zwykłe życie, no bo faktycznie tam, gdzie się udałem, tam, gdzie pracowałem, no już o turystyce mowy być nie mogło, więc to było faktyczne i rzeczywiste życie lokalnych społeczności. Ta stagnacja jest zaskakująca, nawet bym powiedział, bo na początku myślałem, że to jest jakaś opieszałość tamtejszej ludności, ale zupełnie nie ma to racji bytu, mija się z prawdą kompletnie. Tak naprawdę to jest takie cywilizacyjne zacofanie. Ta bieda, która tam występuje, to ogromny dramat dla miejscowej ludności. A walczyć z nią można głównie przez to, żeby tych ludzi edukować, żeby im pokazywać, na czym polega nasza cywilizacja, na czym kultura europejska została zbudowana, na jakich wartościach, w jaki sposób. Na tym musi polegać ta pomoc, żeby Malgaszom pokazywać ten proces.
A jak wygląda tam kwestia właśnie edukacji?
To jest bardzo ciężki temat ze względu na to, że po pierwsze w wielu miejscach brakuje warunków lokalowych, kadrowych. Siostry misjonarki Świętej Rodziny prowadzą tam szkołę i na prośbę siostry dyrektorki przez pierwsze 3 miesiące uczyłem języka angielskiego ze względu na to, że nie było osoby, która mogłaby się tym zająć. Ze względu na te braki kadrowe, siostry borykały się z problemem właśnie braku nauczyciela języka angielskiego. Przy czym to cała ta sytuacja, to miasto, nazwijmy je na nasze warunki powiatowe, więc w tym mieście jeszcze sytuacja nie wyglądała najgorzej. W miastach mniejszych i na wioskach dochodziło do, na nasze realia, sytuacji dramatycznych. W szkole w Berununu, czyli w mieście, gdzie pracowałem przez drugą część swojego pobytu, w szkole pracowało 2 nauczycieli i równolegle ci nauczyciele prowadzili lekcje z 2 klasami. Tutaj przykład, powiedzmy, mamy klasę 5 i 6, z tymi 2 klasami w tym samym czasie prowadzi lekcję 1 nauczyciel. Klasie 5 tłumaczy materiał, który akurat przerabiają, a klasie 6 daje jakieś zadanie do wykonania, więc no.
Tak zwane klasy łączone, ale no to też tak, kiedyś było u nas, działo się na wsiach jeszcze jakiś czas temu.
Prawda, no ale to u nas występowało pół wieku temu, a tam to jest standard, odkąd pojawili się tam misjonarze. Wcześniej w ogóle nie można było mówić o szkole.
Ale to zadam takie może głupie pytanie, ale dzieci tam mają książki, zeszyty, tornistry, kredki, ołówki?
Głównie dzięki działalności ośrodków misyjnych i dzięki pomocy różnych organizacji pozarządowych. Również Redemptoris Missio ostatnio organizowała zbiórkę materiałów szkolnych. Takie akcje bardzo pomagają lokalnej społeczności. Przy czym, jeśli chodzi o książki, to ja się z takim totalnym brakiem tych materiałów edukacyjnych nie spotkałem. Z brakami owszem. Z tym, że te materiały, te książki, te pomoce naukowe są bardzo zniszczone, bardzo wiekowe, owszem, ale jednak jakoś ci lokalni misjonarze działający tam starają się zapewnić tym szkołom byt.
Pierwsze 3 miesiące był pan nauczycielem, drugie 3 miesiące lekarzem.
Przez te pierwsze 3 miesiące byłem równolegle nauczycielem, jak i pomagałem w dyspensarium medycznym, również prowadzonym przez siostry zakonne. Tam miałem okazję współpracować, pomagać na dobrą sprawę wspaniałemu człowiekowi, siostrze Justine, która pod sobą miała wielu, wielu pacjentów, która zajmowała się bardzo różnymi schorzeniami i pomagała ludziom, którzy przychodzili nie tylko z tej miejscowości powiatowej, ale również z okolicznych wiosek i miasteczek.
Tu zawiesimy naszą rozmowę, za chwilę wrócimy i zaczniemy chyba od tego, jak wygląda życie białego lekarza wśród Malgaszy na Madagaskarze.
Pista! Jo!
Przypomnę Państwu, naszym gościem Jacek Jarosz, który pół roku spędził na misji na Madagaskarze. Mówiliśmy o tym, że był Pan i lekarzem, i nauczycielem. Był Pan w dwóch miejscach. Pytanie takie, jak Pan porozumiewał się z malgaszami? Język urzędowy to francuski.
Język urzędowy to francuski, ale znajomość tego języka wśród malgaszy jest bardzo kiepska. Ten język może być przydatny jedynie w większych miastach, w stolicy, w miastach wojewódzkich, ale na głębokiej prowincji, na której mieszkałem ja, praktycznie nikt, zupełnie nikt nie zna języka francuskiego, więc no tutaj z przymusu, na dobrą sprawę, musiałem pojąć ten język malgaski.
To poprosimy o powiedzenie nam czegoś po malgasku. Na przykład dzień dobry, witam Państwa.
Assalamu, cichajku inna fakamiteni ahu, saciyamiteni kelikeli ahu.
A co Pan powiedział?
Przywitałem się z Państwem i zaznaczyłem, że pewne trudności sprawia ten język i nie mówię w nim biegle, więc dobrej próbki tego języka przedstawić Państwu nie mogę.
Ja myślę, że to brzmiało bardzo profesjonalnie. Panie Jacku, jak wyglądało tam Pana życie? Po pierwsze, chyba musimy zacząć od tego, że tam prądu nie ma, albo jest on rzadko.
Kwestia elektryczności na Madagaskarze, nawet w miastach, dużych miastach wojewódzkich, ten prąd jest, dostawy prądu są przerywane. W mieście wojewódzkim tej prowincji, w której ja mieszkałem, prąd był od godziny 20 do godziny 4 rano, więc tu już była jakaś reguła. W mieście powiatowym, nazywało się Mandabe, tam spędziłem pierwsze 3 miesiące, prądu nie było. Jedynie osoby, które w jakiś sposób zdobyły środki na zakup paneli słonecznych, ten prąd miały. Tutaj ośrodek misyjny Plebania, na którym mieszkałem przez te 3 miesiące, takie panele słoneczne miała, więc tam elektryczność była. A w związku z elektrycznością również woda. Przez te kolejne 3 miesiące, kiedy przeniosłem się do Berununu, niewielkiego miasteczka, O prądzie ani wodzie mowy być nie mogło. Tam jedynym źródłem prądu była niewielka bateria słoneczna w jednym ze sklepów i tam można było załadować telefon, jakiś akumulator niewielki i to na dobrą sprawę wszystko. Więc tam ani prądu, ani wody nie było.
Czyli na telefon pacjenci się z panem nie umawiali.
Nie, to... A zaskoczę państwa, bo akurat sieci telefonii komórkowej są niebywale rozwinięte na Madagaskarze. Nawet w tak niewielkiej miejscowości jak Berununu już widniał przekaźnik telefonii komórkowej.
Ale nie było prądu, żeby załadować komórkę. Jak wyglądał dzień białego lekarza na Madagaskarze? Wstaje pan rano, rozumiem, że nie budzi pana budzik w telefonie komórkowym, tylko słońce?
To bardzo ciekawe. Zdarzało się rzeczywiście, że bateria w moim telefonie się rozładowała i nie było możliwości jej naładowania, więc Berununu, skoro świt, piał kogut. Po pewnym czasie już zauważyłem, o jakich godzinach pieje, więc za tym pierwszym pianiem koguta się budziłem.
Drzemałem. Która to była jeszcze godzina?
Około 4:30 piał po raz pierwszy, więc drzemałem jeszcze przez pół godziny, godzinkę, po czym byłem zobligowany zbierać się do pracy, wstać. Przygotować do codziennych obowiązków. Nierzadko już od progu tego domku, w którym mieszkałem wspólnie z nauczycielami z tamtejszej szkoły. Nierzadko już od progu witali mnie chorzy, którzy prosili o pomoc. Niestety musiałem ich odsyłać i prosić o to, żeby poczekali koło szpitala, bo próbowałem tam wprowadzić jakieś takie reguły typowe dla Europy. Już powoli nawet ich uczyć tego schematu, tego obeznania z czasem i obeznania z programem dnia, z programem pracy. Więc odsyłałem te osoby, jadłem szybkie śniadanie, brałem szybki prysznic i ruszałem do tego małego szpitala mojej
przychodni. No właśnie, mówi pan szpitala.
No tak.
To nie wyglądał jak taki budynek biały, oglądałem w internecie. My mamy inne pojęcie szpitala.
No tak, rzeczywiście. Ta przychodnia, którą udało mi się zorganizować w Berununu, mieściła się w typowej malgaskiej chacie zbudowanej z gliny i z dachem krytym liśćmi. Powiem państwu szczerze, że warunki pracy w tej przychodni były wyjątkowo ciężkie, ze względu między innymi na przeciekający dach, ze względu na...
Mieszkańców tego szpitala.
Mieszkańców tego szpitala, owszem, mnóstwo insektów, mnóstwo gryzoni. Rzeczywiście to było dość nieprzyjemne i też dość niekomfortowe, jeśli patrzymy na to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni tutaj. Nie było prądu, nie było wody, więc to, no te warunki pracy tam były naprawdę ciężkie, tym bardziej, że no, był gromadnie odzwiedzany ten szpital, bardzo, bardzo duże zainteresowanie te moje usługi tam miały.
Czyli zaczynał pan dzień pracy w szpitalu od wygonienia mieszkańców tych nocnych, insektów różnych, węże też były?
Zdarzały się. Dzięki Bogu niegroźne, dzięki Bogu niejadowite, ale faktycznie każdego ranka najpierw sprzątałem szpital, tak samo każdego wieczora sprzątałem szpital, żeby przynajmniej jakieś tam jakoś zbliżyć się do tych warunków, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. To było niemożliwe, to było nierealne, żeby chociaż promil jakiejś normalności tam wprowadzić, ale no, starać się trzeba było.
Zwykły stół i zwykłe krzesła, to już był chyba luksus w tym szpitalu, bo czytałam, że na początku był po prostu karton.
Prawda. Przez pierwsze dni jedynym meblem, który posiadałem, był karton i worek na ryż. Ten worek służył jako fotel, jako krzesło, a karton jako stół. I w takich warunkach rzeczywiście trzeba było przyjmować pacjentów. Co mnie bardzo mile zaskoczyło, po 2-3 dniach pojawili się ludzie, mieszkańcy wioski, ci bogaci, dużo bogaci, stanowiący powiedzmy elitę mieszkańców wioski, czyli policjanci i właścicielka sklepu. Policjanci oferowali wypożyczenie stołu, a właścicielka sklepu krzeseł, więc już wtedy zaczęła się praca w europejskich niemalże warunkach.
Gdzie podstawowe zasady higieny w takim szpitalu?
No tak, to był rzeczywiście problem. Starałem się, jak mówiłem, utrzymywać w ten szpital w jak największej czystości. Również sam dbałem o higienę i uczyłem tego moich pacjentów. No przy czym mając do dyspozycji 2 wiadra wody dziennie, bo nie było czasu, żeby przynieść więcej, ze studni oddalonej o spory kawałek od samego budynku szpitala, no ciężko w takich warunkach mówić o jakiejkolwiek higienie porównywalnej do naszej. No. Częste mycie rąk, owszem. Mycie rąk przed każdym pacjentem, owszem. Ale już możliwości dezynfekcji jakimiś środkami chemicznymi zupełnie odpadały.
A miał pan przypadków, przypuszczam, chorobowych od sasa do lasa?
No tak, przez 2 miesiące pracy tam, takiej już stricte medycznej, bo jeszcze miesiąc zajęły przygotowanie wszystkiego, wyprawa do stolicy po zakup leków, załatwienie też formalności. Ale przez 2 miesiące pracy w Berununu przyjąłem 1300 wizyt, więc to jest olbrzymia liczba. Przychodzili ludzie nie tylko z Berununu, ale z wiosek oddalonych nawet do ponad 30 kilometrów. Proszę sobie wyobrazić, w jakiej oni są dramatycznej sytuacji. W dużym promieniu nie ma nikogo, kto mógłby im udzielić pomocy medycznej. To dramatyczna sytuacja rzeczywiście.
A z czym przechodzili?
Najwięcej było zakażeń układu pokarmowego i oddechowego. Tutaj to wynikało z trybu życia i warunków życia, jakie tam występują. Ci ludzie mieszkają w niewielkich chatkach, w których również ten poziom higieny jest kiepski, nawet po 15 osób. Więc po 15-20 osób mieszka w naprawdę, na naprawdę niewielkim metrażu. Więc stąd te zakażenia układu oddechowego, gdzie ta transmisja jest bardzo, bardzo ułatwiona. Zakażenia układu pokarmowego, no higiena przyrządzania posiłków, same posiłki, bardzo monotonna dieta. No, tutaj to wszystko rzutowało. Malaria, przekleństwo Afryki. Również bardzo dużo przypadków malarii. Schistosomoza, choroba wynikająca z pracy, którą wykonują Malgasze, czyli z uprawy ryżu.
Polegająca na?
Przenosi się przez zakażoną wodę, gdzie no często te ryżowiska rzeczywiście tak wyglądają, a polega na problemach z układem pokarmowym, na mdłościach, bólach głowy, bólach pleców, więc tutaj muszę zauważyć też, że ta diagnostyka była oparta jedynie na obserwacji i wywiadzie.
Tym bardziej, że miał pan do czynienia z chorobami, których w Polsce my nie znamy.
No tak, schistosomozy u nas nie ma, malarii u nas nie ma. No był to pewien diagnostyczny i terapeutyczny problem, ale w tych warunkach trzeba było sobie radzić.
Skąd miał pan leki? Apteki obok przecież nie było.
Faktycznie nie było apteki, ale wybrałem się po zakup leków, zapasu leków do stolicy, oddalonej od Berununu o może 500-600 kilometrów. Może nawet trochę więcej. Przy czym tutaj, przepraszam, na chwilkę zmienię temat, bo nasze pojęcie 500-600 kilometrów jest takie...
Siadamy samochód, tak, nie wiem, 8 godzin.
No, tak, no, 8 tam dostanie się z miasta powiatowego, z Mandabe do miasta wojewódzkiego. Zajmowało 18 godzin, 12 godzin, czasem 3 dni, czasem tydzień, w zależności od drogi. Kiedy wracaliśmy z tym lokalnym misjonarzem, księdzem Ludwikiem, do miejscowości wojewódzkiej, tuż po porze deszczowej, zajęło nam to właśnie przejechanie 120 kilometrów. Zajęło nam 18 godzin. Ale wracając
A te 500 kilometrów to w takim razie ile pan pokonywał?
Te 500 kilometrów to już droga asfaltowa. Faktycznie, rzeczywiście w fatalnym stanie, ale no, już tempo pokonywania drogi asfaltowej, nawet z ogromnymi dziurami, a pokonywania tej drogi, nazwijmy ją polną, no to już dwie różne sytuacje. Ale wracając do leków, o które pytała pani redaktor, zakupiłem spory zapas leków w stolicy kraju, po czym przywiozłem ten zapas leków do Berununu. Niestety okazało się, że nie oszacowałem odpowiedniej ilości pacjentów i ten zapas leków skończył się po miesiącu. Dostałem jeszcze miesiąc, gdzie musiałem na bieżąco te leki dokupować. Dzięki Bogu była niewielka apteka w mieście powiatowym, w Mandabe. No i tam każdego tygodnia praktycznie musiałem się po nowy zapas leków udawać. Mandabe od Berununu dzieliło 22 km w jedną stronę. Zazwyczaj, praktycznie zawsze ten dystans pokonywałem piechotą. Więc co tydzień miałem troszeczkę sportu jeszcze na dodatek.
Proponuję teraz przerwę, a za chwilę zapytam pana, czy miał pan konkurencję, biały lekarz, czy ma konkurencję, jeżeli chodzi o leczenie malgasze?
Demi senume kasi la mona, koyane fason e ma singilu tombok tu yene fason e kosini nye sigi joro de mama ngo de mizenu me kasila nye de mizenu me kasila e mona howe mona nje how can I cast ya la mali ba dundo
Wracamy do rozmowy z Jackiem Jaroszem, wolontariuszem Fundacji Redemptoris Missio, który pół roku spędził na Madagaskarze, ucząc języka angielskiego, a przede wszystkim lecząc malgaszy rdzennych mieszkańców Madagaskaru. I pytanie, Afryka kojarzy nam się też z szamanami, z osobami, które leczą czarami. Czy miał pan taką konkurencję?
Oj tak, rzeczywiście jest to zjawisko bardzo powszechne na Madagaskarze. Im mniejsza miejscowość, im mniejsza wioska, tym większe wpływy szamanów. W stolicy kraju nie spotykałem się z jakąś działalnością tych tradycyjnych metod leczenia, ale w Berununu, czy nawet w Mandabe, w tym mieście powiatowym, działalność szamanów była bardzo rozwinięta.
Pan był pierwszy w kolejce, czy drugi? Po szamanie, czy przed?
Byłem zdecydowanie po szamanie. Niektórzy ludzie czekali z wizytą u mnie nawet do 7 dni z malarią, gdzie przychodzili już do mnie z bardzo ciężkim stanem malarycznym, a wcześniej odwiedzali oczywiście szamana. W ichniejszym języku szaman nazywany jest umbiasą, więc najpierw malgasze udają się do umbiasy, lokalnego szamana, po czym, jeśli już stan chorego jest rzeczywiście poważny, to część z tych malgaszy decyduje się na wizytę u lekarza, u medyka, bo jeśli chodzi o lekarzy z typowo stricte z wykształceniem lekarskim, no to takich osób nie ma, ale no do medyka, powiedzmy do medyka.
A umbiasa jak leczy?
Wyobrażałem sobie to w ten sposób, że będzie tam bardzo rozwinięte ziołolecznictwo, że będzie przygotowywał jakieś preparaty, jakieś sporządzał mieszanki ziół. Okazuje się, że główną metodą leczenia szamanów malgaskich jest sporządzanie wszelkiego rodzaju talizmanów, wisiorków, opasek na ręce, odmawianie jakichś czarów w okolicy tego chorego.
Czyli cały czas czary-mary.
Wychodzi to nawet na dobre, przyznam państwu szczerze, bo z faktycznie taką ingerencją już jakąś w cudzysłowie farmakologiczną spotkałem się dwukrotnie. Jednego razu szaman leczył chorobę oczu, ból oczu u jednego z mieszkańców Mandabe. Niestety mężczyzna ten nie widzi do dzisiaj ze względu na tą mieszankę, która tam została przygotowana. A drugi przypadek, z którym się spotkałem, ze stosowaniem faktycznie jakichś ziół, no to pacjentka, która przyszła, została zasadniczo przyprowadzona do dyspensarium medycznego prowadzonego przez siostrę zakonną w stanie głębokiej nieświadomości wywołanej jakimiś narkotykami lokalnymi. Więc tutaj już te zioła miały rzeczywiście taki silny charakter.
Czy zdarzało się, że przyszedł do pana szaman ze nie, swoją jakąś dolegliwością?
Nie, to jest te w ogóle wszystkie sprawy dookoła szamanizmu, dookoła tej lokalnej animistycznej religii, to jest ogromne tabu dla białego człowieka i zasadniczo nie ma możliwości, żeby ktoś, kto spędził na Madagaskarze tak krótki okres czasu, dowiedział się czegoś więcej o tych lokalnych wierzeniach, lokalnych sposobach leczenia.
Szamana nie było i nie ma tam też chyba weterynarzy, bo też czytałam, że czasami proszono pana o porady związane ze zwierzętami.
Tak, prawda. Przychodzili czasem ludzie i pytali o leki dla drobiu czy dla byków. Byki są tam największym skarbem, więc oni faktycznie dbają o to, żeby były w jak najlepszej kondycji, no ale niestety musiałem odmawiać takim osobom.
Jest pan młodym człowiekiem, ratownikiem medycznym, a tutaj nagle w ciągu tych 6 miesięcy musiał pan być i okulistą, i czasem też chirurgiem?
Zdarzały się jakieś urazy.
I specjalistą od chorób płuc. To było chyba niesamowicie trudne.
Muszę przyznać, że rzeczywiście było to niebywałe wyzwanie dla mnie, tym bardziej przy, tak jak wspominałem, tych fatalnych możliwościach diagnostycznych. No, jedyne, na czym mogłem się opierać, no to wywiad i obserwacja pacjenta. A pacjenci przychodzili z bardzo różnymi dolegliwościami, z bardzo różnymi schorzeniami. I nie było możliwości odesłać ich gdzieś dalej. Bardzo często w porze deszczowej Berununu było odcięte zupełnie od świata. Przez to, że przybrała woda w rzece, nie było żadnej możliwości ewakuacji. Więc no, ciężko chorych pacjentów z bardzo różnymi dolegliwościami musiałem leczyć w tej małej przychodni, którą udało mi się tam otworzyć. Nierzadko była to improwizacja, bo bez mikroskopu, bez możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych, często trzeba improwizować. Na szczęście udało mi się...
Ma pan chyba bardzo dobrą intuicję i bardzo dobre przeszkolenie, bo udało się.
Prawda. Żaden z moich pacjentów nie skończył dramatycznie, nie skończyło się w żadnym przypadku to tym najgorszym scenariuszem i generalnie udawało mi się faktycznie tym ludziom pomagać.
A jak pan sobie radził sam ze sobą tam? 6 miesięcy w takim zupełnie innym otoczeniu. Przede wszystkim, z tego co wiem, miał pan nawet problemy z dietą, z jedzeniem tam, prawda?
Tak, dieta jest wyjątkowo monotonna, opiera się głównie na ryżu. Ludzie najubożsi jedzą jedną miskę ryżu na dzień, więc to jest szczery dramat. Ja miałem ten luksus, że mogłem jeść 3 porcje ryżu na dzień i to jeszcze z dodatkami, albo z fasolą, albo z pacą. To jest lokalne zastąpienie mięsa, bo są to takie niewielkie robaczki białe, które już na talerzu nie sprawiają żadnego problemu, ale kiedy się je widzi jeszcze gdzieś tam ułożone w stosie na bazarze, to faktycznie jest to nieapetyczne. Ale narzekać nie mogłem na głód na pewno. No, mając te 3 posiłki dziennie, mogłem...
No, ale dieta bardzo monotematyczna.
Tak, bardzo, bardzo monotonna dieta. Po 4 miesiącach rzeczywiście pojawiły się pewne problemy z tą dietą i ze względu na mdłości, które pojawiały się już na widok ryżu, przerzuciłem się z ryżu na makaron i przez ostatnie 2 miesiące jadłem makaron z przecierem pomidorowym. Również 3 razy dziennie, więc znowu była dieta monotonna, ale już różna od tej, która górowała w pierwszym okresie mojego pobytu na Madagaskarze.
To jak już pan wrócił do kraju...
Jestem szczerym fanem polskiej kuchni, więc wszystko co tradycyjne, od razu po powrocie już zacząłem nadrabiać.
A jak pan sobie radził z taką stroną psychiczną? Był pan tam sam, czy samotny?
To był duży problem, ale głównie jeśli chodzi o działalność zawodową. Nie miałem nikogo, z kim mógłbym skonsultować te ciężkie, zagadkowe przypadki. I tutaj ta odpowiedzialność, tutaj ta, no nie ukrywajmy, niewielka wiedza na temat tych chorób, no bo tą wiedzę znałem tylko z teorii, w praktyce nie miałem gdzie jej wcześniej sprawdzić. To był duży problem. To, że nie mogłem się z nikim skonsultować.
No nie można było po prostu wykonać telefonu, słuchaj, mam taki przypadek, co ty na to?
Dokładnie. Zresztą nawet gdyby się udało, no to znowu tutaj, nie widząc tego pacjenta, no ciężko byłoby komuś udzielić jakiejś rzeczywiście wartościowej rady. Więc to był duży problem. A czy brakowało mi takiego kontaktu z drugim człowiekiem? Niekoniecznie ze względu na to, że w doskonałych relacjach żyłem z jednym z nauczycieli, który pracował w Berununu i u którego mieszkałem. Nie, to już Malgasz. W Berununu byłem jedynym białym człowiekiem, więc tutaj polegałem jedynie na kontakcie z lokalną społecznością. Ale był to człowiek wyjątkowo inteligentny. Wyjeżdżając z Madagaskaru, zobligowałem się zakupić książki dla uczniów szkoły w Berununu. Przy okazji zakupiłem też jakieś 2-3 książki dla niego, żeby podszkolił swój francuski. Również myśląc perspektywicznie o tym, że tak naprawdę on musi się rozwijać, żeby później jego uczniowie się rozwijali odpowiednio.
A miał pan czas na to, żeby pójść na ocean, żeby porozkoszować się trochę tym miejscem, zastanowić się nad tym, bo może też było tak, że po prostu nie miał pan czasu na to, żeby poczuć się samotnie, bo tyle było pracy.
Chyba ta druga wersja, którą pani redaktor przedstawiła, jest bliższa prawdy. Rzeczywiście no, praca tam, szczególnie w Berununu, szczególnie ten drugi etap, no to była praca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Więc no, kończąc pracę tą normalną, w tym dziennym trybie, o godzinie powiedzmy 19-20, udawałem się na szybką kolację i później nierzadko przychodzili ludzie, którzy zgłaszali jakąś ciężką malarię albo inne choroby wymagające mojej pomocy, więc nierzadko i noce były czasem pracy i dnie były czasem pracy, więc no... nie było zbyt dużo czasu, żeby faktycznie tą samotność poczuć. I nie było też zbyt dużo czasu na rozrywkę. Do oceanu miałem bardzo daleko, więc tutaj o tym nie ma mowy. Na jakieś zwykłe rozrywki no również czasu za dużo nie było. Miałem dużo czasu na myślenie, chodząc po leki, ten 44-kilometrowy odcinek. Więc to był taki czas, gdzie rzeczywiście mogłem sobie pokontemplować trochę, ale o samotności mowy nie było ze względu na to, że no, w tradycyjnym, takim normalnym trybie dnia było bardzo dużo pracy.
Naszym gościem Jacek Jarosz, wolontariusz Fundacji Redemptoris Missio, wrócił niedawno, na początku kwietnia, z półrocznej misji na Madagaskarze. Był pan jedynym białym człowiekiem w tej wiosce. Jak pana zobaczyli, był pan dla wielu pierwszym w ogóle w życiu białym człowiekiem?
W samym Birunu nie, ale jeszcze wcześniej, w tym pierwszym etapie, kiedy mieszkałem w Mandabe, zorganizowaliśmy razem z siostrą zakonną akcję szczepień na wioskach w okolicy Mandabe. Właśnie wtedy poznałem zresztą samą tą miasteczko i wtedy narodził się pomysł, żeby tam otworzyć jakąś praktykę. Ale podczas tych szczepień wyjeżdżaliśmy na naprawdę niewielkie wioski. To zupełny koniec świata. Zresztą z każdą wioską, którą widziałem, zmieniałem swoje pojęcie na temat końca świata. Zawsze przesuwałem ten koniec świata każdego dnia trochę dalej. I na jednej z tych wiosek faktycznie byłem pierwszym białym człowiekiem, którego ludzie widzieli.
Co było pytali pana, dotykali włosów, bo jest pan blondynem?
Włosów może nie, ale rzeczywiście gdzieś tam starali się jakoś po cichu i dyskretnie dotknąć skóry i zobaczyć, czy jest jakaś znaczna różnica. W niektórych budziłem pewien strach, pewną niepewność. Mówię o tej niewielkiej wiosce oczywiście.
O tych końcach świata.
Tak, o tych końcach
świata. 6 miesięcy ciężkiej pracy, 6 miesięcy monotonnej diety, 6 miesięcy właściwie, kiedy się nie ma czasu na zastanowienie nad sobą. Wraca pan do kraju i jeszcze i tak w szpital, bo jest podejrzenie malarii. To chce pan tam jeszcze wracać?
Tak, muszę przyznać, że...
Jest pan wariatem? Pozytywnym wariatem? Czy właśnie na tym polega misja, że misja to jest czas, kiedy człowiek odnajduje chyba to swoje człowieczeństwo i chce potem do tego wrócić?
Wie pani, co to nawet jest...
To tak górnolotnie brzmi, ale tak naprawdę chyba o to chodzi w misjach, żeby pomagać innym, nie myśleć o sobie.
No tak, to jest tak naprawdę podstawa jakiejkolwiek działalności, jakiegokolwiek wolontariatu, ta pomoc drugiemu człowiekowi. I te moje myśli o powrocie na Madagaskar wydaje mi się dość rozsądne ze względu na to, że przez te pół roku udało mi się już poznać strukturę tego społeczeństwa. Udało mi się poznać kilku ludzi, którzy mogliby, miejscowych, którzy mogliby jakoś się zaangażować w te działania. Mniej więcej wiem, czego potrzebują ci te lokalne społeczności i stąd pomysł na nowy projekt skierowany do ludności mieszkającej w Berunu, no i w okolicach tego miasteczka.
Pan autorski projekt przy wsparciu Fundacji Redemptor z misją, to jest projekt Chata Medyka.
Tak, to jest projekt Chata Medyka przy niebywałym wsparciu Fundacji Redemptor z misją, bo zarówno ten projekt, jak i ten projekt, który udało się zrealizować, byłyby zupełnie niemożliwe bez wsparcia Fundacji Redemptor z misją. Ale sama Chata Medyka. Chcemy wybudować Centrum Współpracy Wolontariatu Misyjnego. Właśnie w Berunu. No byłby to niewielki budynek, oszczędzając oczywiście, jak tylko się da, środki. Byłby to niewielki budynek, w którym mieściłby się punkt medyczny, już bliższy naszym europejskim standardom niż to miejsce, gdzie pracowałem. I w tym budynku również mieściłaby się świetlica, gdzie wolontariusze zajmowaliby się animacją czasu wolnego. Ale animacją czasu wolnego pod kątem pokazywania Malgaszom naszej europejskiej kultury, tłumaczenia im właśnie tych podstaw, jakie są niezbędne do rozwoju, do zmiany swojego poziomu życia, z pełnym poszanowaniem dla malgaskiej kultury, która bywa bardzo, bardzo interesująca. Chodzi głównie właśnie o to, żeby przekazać Malgaszom tą wiedzę tą wiedzę i tą potrzebę zmiany na lepsze. Oczywiście wszystko w ich miejscowych warunkach, ich lokalnych warunkach, z zachowaniem tradycji i kultury malgaskiej, ale tego niezbędnego elementu do rozwoju, którym jest właśnie takie myślenie perspektywiczne, szukanie takiej dalszej perspektywy, dalszego horyzontu jakiegoś rozwojowego, to jest klucz całej pomocy.
Czyli byłaby tam ta sala animacji, tak? I co jeszcze?
I punkt medyczny. I to są zasadniczo dwie kwestie, które na których tak naprawdę powinno się, moim zdaniem przynajmniej, opierać pomoc z krajom trzeciego świata. No bo rozdawanie tym ludziom jakiejkolwiek pomocy, czy to nawet żywnościowej, czy dawanie im czegokolwiek za darmo,
gotowego produktu
nie ma najmniejszego sensu. To burzy zupełnie jakąś harmonię już tam panującą i uczy bardzo, bardzo negatywnych wzorców zachowań, bardzo negatywnych zachowań. Dlatego tutaj ta Chata Medyka podchodzi do tego problemu z zupełnie innej perspektywy. My chcemy zapewnić jakieś zupełne minimum w postaci tej pomocy medycznej, no, której oni nie są w stanie sobie teraz sami zorganizować, ale w tym samym momencie uczyć ich, jak się rozwijać, uczyć ich, jak dążyć do lepszego, jak dążyć do zmiany na lepsze.
Ile potrzeba pieniędzy?
Dużo. Szanowni Państwo, faktycznie jest to projekt dosyć taki ambitny i wstępne szacunki to jakieś 200-300 tysięcy złotych.
Potrzebne są pieniądze, bo jakakolwiek inna pomoc rzeczowa tutaj chyba też się nie sprawdzi, chociażby ze względu na transport.
Na tym etapie owszem, głównie środki finansowe. Myślę, że z biegiem czasu będziemy się odzywać do Państwa z prośbą o inne również formy pomocy, ale to jest projekt długoterminowy. Jest wstępnie planowany na 2, może 3 lata. Mam szczerą nadzieję, że z Państwa pomocą uda się tą kwotę w tym okresie uzbierać. Wiem, że faktycznie razem jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. Przykładem idealnym jest wyjazd, z którego teraz wróciłem. Bez Państwa pomocy tak naprawdę to, co ja tam robiłem, to jest tylko czubek góry lodowej. To śmiało można porównać do turystyki wysokogórskiej, do wspinaczki w najwyższych górach, gdzie jest ogromna ekipa pracująca przy samym projekcie, a na sam szczyt wchodzi 1-2 osoby. I tutaj z tą akcją było identycznie. Pomagało bardzo dużo ludzi. Tutaj słuchacze Radia Merkury również okazywali dużą pomoc i dzięki tej naszej współpracy, dzięki temu grupowemu działaniu daliśmy radę tam pojechać, bo na dobrą sprawę pojechaliśmy tam razem. Może fizycznie byłem tam ja, ale dzięki tej współpracy na dobrą sprawę zrobiliśmy kawał dobrej roboty wspólnie. No i tutaj liczę, że w przypadku Chaty Medyka będzie podobnie.
Co mamy robić w takim razie? Wpłacać pieniądze, myśleć, wpłacać, namawiać innych, tych, którzy mają i którzy chcą się podzielić, na konto Fundacji Redemptor z misją?
Tak, koniecznie z dopiskiem Madagaskar, żeby było wiadomo, na który z projektów są te środki przeznaczone, więc tutaj pierwsza forma pomocy to wpłaty na numer konta fundacji, który jest podany na stronie internetowej, który można również otrzymać dzwoniąc albo odwiedzając naszą siedzibę. A kolejny sposób na wsparcie akcji to promocja promocja tej akcji, rozmawianie ze znajomymi, przekazywanie dalej tych informacji. To jest szalenie ważne, bo mimo mediów i zarówno społecznościowych, jak tych klasycznych mediów, bardzo dużo osób dowiadywało się o tym moim poprzednim wyjeździe właśnie taką pocztą pantoflową. Tu ktoś komuś coś powiedział i nagle odzywała się do fundacji osoba, która faktycznie chciała jakoś realnie wesprzeć Malgaszy. Tutaj polecam przede wszystkim kontakt z fundacją, nasza siedziba przy ulicy Grunwaldzkiej 86 w Poznaniu oraz odwiedzenie strony internetowej www.medicus.ump.edu.pl.
Bo jest to fundacja, przypomnę Państwu, działająca przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, stąd adres UMP, a jeżeli wpiszemy w wyszukiwarce też Redemptoryzm Misja, to zawsze tak, nam to od razu
myślę,
wystarczy
że będzie pierwszy rekord.
Adres fundacji. Bardzo Państwu polecamy ku uwadze tę akcję, bo jak Państwo słyszeli, wiele dobrego można zrobić wspólnie przy pomocy Państwa i takich pozytywnie zakręconych ludzi jak nasz gość.
Serdecznie dziękuję i jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem Państwu przybliżyć chociaż odrobinę ten rejon, w którym pracowałem.
Naszym gościem był Jacek Jarosz, wolontariusz Fundacji Redemptoryzm Misja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pusikuj na fika, to tam mami na pasiu lali. Ni ani maleno, to ta mami na pasulale,
to tua mama, pusikui na kuya, musica weyo,
pusikui na pika,
la la we,
to ta mami na pasulale,
tua mama we,
ni ani maleno, to ta mami na pasulale.
Papa dunia, mambo mingi mtota mama. Mapendo njo mwiso, enye Mungu alituomba di yeah, yeah.
Usiku inapika,
yeah, yeah.
Tota mami na pashulale. Dunia ni maneno, tota mami na pashulale.
Tota mama mlala, kesho ni kesho, aweye.
Usiku inafika,
tota mama mlala,
tota mami na pashulale. Dunia ni maneno,
yo, 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 yo.
Tota mami na pashulale.
Toto mlala we, dunia ni mambo woye. Mabo die,
usikui na pika, tota mami na pashulale, dunia ni maleno,
dunia,
tota mami na pashulale.